Siadaj, proszę bardzo. To jest dla ciebie najwyjątkowsze miejsce.
Dziewczyny, mamy oczy dziewczyny.
Zobaczcie, jaka piękna.
Poniedziałki są wiadomo jakie, nie? Nikt nie lubi poniedziałku. I zastanawiając się z Martą, którego dnia byśmy tutaj mogły się spotykać tak kobieco, to stwierdziłyśmy, że zróbmy to ten poniedziałek. To wtedy jak w poniedziałek będzie fajnie, to znaczy, że cały tydzień będzie fajny, nie? No i tak powiem ci, że już od dłuższego czasu, naprawdę już długo, długo się tutaj spotykamy. Nazwałyśmy to czułym poniedziałkiem, żeby jeszcze, bo od czułego wnętrza. Zaczęłyśmy od trzech dziewczyn, czterech, pięciu, w tej chwili przychodzi nas kilkanaście kobiet i każda już w niedzielę planuje ten poniedziałek. Ja w moim grafiku wszystkie poniedziałki, no chyba, że mam coś naprawdę wyjątkowo ważnego, no to mnie nie ma, ale jakby wszyscy i rodzina i znajomi moi wiedzą, że w poniedziałki po południu ja po prostu jestem tutaj i tutaj rozmawiamy bardzo dużo o życiu, bardzo.
Mam dzisiaj akurat dzień wolny.
Świetnie, więc... potrzeba nam takich. Nie? Piękna dziewczyna.
Stwierdziłyśmy, że chcemy tutaj zapraszać głównie kobiety, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, co jest fajne, co jest niefajne, w czym możemy sobie pomagać, z czym możemy się oswajać. Fundacja Pomoc wspiera kobiety głównie w chorobach nowotworowych i też chcemy temat tego chorowania, żeby się nie bać i tej śmierci oswajać.
Myślę, że nie ma przypadków. Tutaj trafiają cudowni ludzie o pewnym poziomie wrażliwości. I odkąd tutaj powstała ta kwiaciarenka, na początku to było 2 tygodnie przed pierwszym lockdownem, to zaczęły przychodzić takie niesamowite osoby do nas. Czasami ludzie przychodzą do kawiarni trochę się wygadać, trochę porozmawiać. Tak poznałam też Ewę. Dostarczałam gdzieś tam kwiaty do miejsca, gdzie pracowała. Nie wierzę w przypadki, wierzę, że wszystko jest po coś. Każda osoba na naszej drodze jest po coś, żeby coś nam wskazać. I odkąd tutaj spotykamy się i rozszerzyłam tą działalność o stworzenie tego czułego wnętrza, to naprawdę tak niesamowite rzeczy się dzieją wokół i przychodzą cudowni ludzie tutaj, że no... Tak naprawdę ja się nie czuję jak w pracy. No, przychodzę, spotykam się z ludźmi, rozmawiamy, łączymy jakieś tam swoje doświadczenia, wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami i tak naprawdę myślę, że bardzo dużo mądrych kobiet cudownych tutaj trafia i to nie jest nawet kwestia tego, że one są w kryzysie zdrowotnym. One są może jakoś tak podświadomie też, wiesz, oczywiście chcę pomóc kobietom, nie tylko kobietom, wszystkim cudownym osobom, ale myślę, że jakoś tak to się dzieje, wiesz, że jak dajesz to dobro w to wierzę, to dobro wraca do ciebie i to obserwuję, że po prostu, że jak się staram pomagać, wspierać różne fajne inicjatywy różnych cudownych ludzi, to gdzieś to dobro krąży, wraca, ta energia krąży i jest jej tutaj bardzo dużo, takiej cudownej energii. I tak też podchodzimy do każdego człowieka, który do nas przychodzi, że każdy z nich jest wyjątkowy, każda z tych kobiet jest wyjątkowa, my jesteśmy wyjątkowe, każda z moich dziewczyn, które tutaj pracują. Także no, jesteśmy magicznymi kobietami, to na pewno. I dlatego tutaj taka magia się dzieje. I myślę, że głównie trafiają tutaj takie osoby. Nie mówię tylko o kobietach, mężczyźni też cudownie tutaj trafiają, ale po prostu to się czuje. Przychodzą podziękować za to miejsce, po prostu, wiesz, i że mogą tutaj sobie pobyć, posiedzieć.
Każdy przypadek jest inny. My nie możemy jakby generalizować, że każda śmierć, każda choroba, zresztą to też dziewczynom mówię, żeby one nie rozmawiały o tym z inną chorą, na tą samą nawet chorobę, dlatego że każdy to zupełnie inaczej przechodzi i tego nie da się z tym oswoić, tak wiesz, no okej, jesteś chora, okej, umierasz i tak dalej. No to nie, ale jakby takie zrozumienie tematu, rozumiesz, żeby to było też takie, tak jak my się rodzimy, no przecież wpisane jest to w nasze życie, no. Rodząc się, wiemy, że kiedyś umrzemy i zawsze ten temat śmierci jakoś nam wchodzi tutaj, bo to jest część życia, no po prostu. Tak jak opowiadamy, że komuś się urodziło dziecko i się cieszymy, tak ten temat śmierci też, tego strachu, lęku, też oczywiście wolimy sami być chorzy niż nasi bliscy, bo chcemy ich ochronić. I w wielu wypadkach, jeżeli mówimy o chorobie nowotworowej, to wygląda to tak, że te pacjentki, ci pacjenci nas w jakiś sposób do tego przygotowują, bo nie jest to nagła śmierć, tak jak w przypadku wypadków czy jakichś takich zawałów serca, prawda, takich nagłych śmierci. Natomiast choroba nowotworowa to jest czas. Czas od momentu diagnozy do momentu śmierci. Czasami. Bo w wielu, wielu wypadkach i takie mamy też przecież w fundacji podopieczne i nie tylko w fundacji, które po prostu chorują, potem się leczą, a potem są zdrowe. I wszystko jest jak najbardziej okej. Trudny temat. Mówimy o trudnym temacie tylko dlatego, że nikt nas nie oswaja z tym tematem. Chociaż wiesz co, w moim wieku to jeszcze nas zabierali na pogrzeby i to było dla nas takie, dla mnie takie naturalne. Natomiast obserwując teraz, co się dzieje, to chronimy dzieci przed śmiercią. Nie zabieramy na pogrzeby, żeby dzieci nie były smutne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki trudny temat tylko dlatego, że nic o nim nie wiemy. Bo gdybyśmy więcej wiedzieli o śmierci, o tym, że naprawdę możemy się do tego przygotować, że naprawdę możemy odchodzić z taką godnością i z takim spokojem. To wcale nie musi być nic takiego niefajnego i dla rodziny, i dla samego pacjenta, pacjentki. Ostatnio mieliśmy takie niezwykłe wydarzenie, można powiedzieć, bo umierał mąż mojej koleżanki, która być może dzisiaj tutaj przyjdzie do nas. I to było przygotowanie, naprawdę oni we dwójkę się do tego bardzo przygotowali. To była wielka, wielka celebracja. O, właśnie, wchodzi i ona. Dlatego, że to, co oni przeżyli, w jaki sposób Marian z Iwonką tą śmierć przechodzili i jak to wszystko wyglądało, no to było święto. I dla niej, i dla niego. Iwona jest...
Kosmiczną dziewczyną.
Iwona jest, ona pisze też wiersze, ona ma swojego bloga, ona wydała tomik nawet wierszy. Codziennie, prawie codziennie, wstaje rano i wita dzień o wschodzie słońca. No i niedawno naprawdę, jeżeli mówimy o śmierci, to co Iwonka... Tak,
niedawno pożegnałam mojego ukochanego męża, odszedł 13 grudnia. W takim pełnym, wiesz, zrozumieniu, akceptacji tego procesu, bo no, była choroba, o której wiedzieliśmy, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten moment. I jak ten moment przyszedł, to postanowiliśmy ten czas po prostu spędzić jak najlepiej, celebrując życie, a nie martwiąc się, że nadchodzi koniec. Więc codziennie były obiady, rozmowy, przyjaciele odwiedzali, także to był po prostu piękny czas odchodzenia. Jednocześnie smutny, a taki pełen życia, bym powiedziała. Tak bym to nazwała. No my jeszcze też mieliśmy takie podejście do życia, że tak naprawdę do końca nigdy nic nie wiadomo. Natomiast co się czuje? No właśnie, to zależy, jak się podchodzi w ogóle do tematu życia, umierania, istnienia. Bo jeżeli podchodzisz w ten sposób, że życie jest niekończącą się historią, tylko przeżywamy tutaj kolejne wcielenia, przychodzimy tutaj doświadczać, a potem żyjemy dalej, no to wtedy nie ma tej rozpaczy. Można zaufać, że wszystko jest właściwe, we właściwym momencie. I tak było u nas. Do końca w zaufaniu, do ostatniego oddechu byłam z moim mężem. Potem go pożegnałam, tak jak chciał, tak jak się umówiliśmy, nad otwartym morzem, z wiatrem, w otoczeniu przyjaciół, bliskich, którzy chcieli być ze mną w tym dniu. No i nie jestem w rozpaczy, nie jestem w żałobie. Po prostu zamknęłam z wdzięcznością ten czas.
Ale jednak wstaje się rano i go nie ma. I pozostaje pustka.
Już nie. Niezwykle szybko się zapełniła. To nieplanowane, ale tak się wydarzyło, że jestem zakochana. Czuję całkowite jego wsparcie, poparcie i baw się dobrze, dziewczyno, baw się dobrze. Tak słyszałam ze światu taką informację. Żyj na maksa. Zresztą mówił to przed odejściem też, że życzy mi jeszcze cudownego mężczyzny i mam żyć na maksa. I tak postanowiłam zrobić. I takie to jest w moim przypadku. I nawet dzisiaj dostałam wiadomość, a co to na relacji, co? Ja mówię, no miłość, ale że już? A ja mówię, a co, są jakieś ograniczenia czasowe, wytyczne, że ileś czasu coś trzeba? Ja mówię, ja zawsze against the rules, także...
No właśnie, a żałoba jakaś i tak dalej?
Ale dlaczego? Ale po co? Komu to ma służyć? Bo ktoś tak powiedział, bo chodzić na czarno, bo może udawać smutek. Ja wypłakałam swoje łzy. To nie jest tak, że przeszło to obojętnie, tak? Te dni po odejściu były, tego smutku w domu, budzenia się, że już go nie ma obok, że no to było. To ja sobie na to też pozwoliłam, żeby to nie było taka, że jestem taka zimna i wyrachowana, może nie. Ale po prostu no jakby to no wydarzyło się, podziękowałam z wdzięcznością. Jestem mega wdzięczna za nasze życie. Byliśmy prawie 13 lat, 12 i pół dokładnie razem. To był mój drugi mąż. Ja też byłam jego drugą żoną. Tak, życie toczy się obecnie w mega radości. No bo wiesz, zakochana kobieta, no to jak? To widać, słychać i czuć, nie? I nie będę za to przepraszać.
To jest właśnie to. To życie cały czas przeplata się z tą śmiercią. No. I to właśnie no o tym mówiłam, że dlaczego ma być smutno, dlaczego ma być na czarno, no, dlaczego, bo co ludzie powiedzą. My już jesteśmy, myślę, Iwonka, w takim wieku, że my już tak naprawdę nic nie musimy i wręcz przeciwnie, właśnie pokazywać ludziom, że można inaczej.
A propos czarnego koloru, to właśnie jak w oczekiwaniu na tak zwanych aniołów od pogrzebu rozważaliśmy z przyjaciółką i przyjacielem, którzy mi towarzyszyli w tym czasie, czemu te worki są czarne, nie? To takie przygnębiające, że zabierają kochaną osobę i pakują tego worka czarnego. A te moje anioły przyszły z białym i to było tak w ogóle dla mnie magicznie wzruszające. Ja mówię, ale że biały worek macie, tak? No tak, no taki anielski, nie? Biały. Wiedzieli, ja mówię, aha, no. Tak, ja mam te wszystkie przemyślenia i jest taki plan, bo chcę napisać opowiadanie o dobrej śmierci. Opowiadanie o dobrej śmierci to będzie coś dłuższego. Natomiast ja napisałam wiersz. Właśnie o tym umieraniu. Moment, muszę go znaleźć. Opowieść o umieraniu. To jest opowieść o umieraniu i pożegnaniu. O tym, jak pięknie można żyć i celebrować czas, który pozostał dla nas. To jest opowieść o wspólnej drodze, którą kroczymy od dnia pewnego czerwcowego roku 2012. To jest opowieść o miłości, o zrozumieniu i odchodzeniu w radości. O tym, że można tak, bez żalu i rozpaczy, tylko we wzajemnej adoracji czasu, który pozostał, który mamy dla siebie. I choć wiem, że już niebawem będziesz w tak zwanym niebie, to wdzięczam za każdą chwilę, bo całym sercem kocham Ciebie. To jest opowieść o wspomnieniach, o naszych początkach i uniesieniach. To jest opowieść o miłości głębokiej aż do szpiku kości.
Także można też w taki sposób oswajać śmierć. I ja z mojej perspektywy, działając tak naprawdę całe moje życie, przez 30 lat jestem w okolicy chorego, cierpiącego, ale też takiego chorego, który potem zdrowieje, to powiem Ci, że to nie jest dla mnie trudny temat. To jest temat, o którym uważam, że powinniśmy po prostu więcej rozmawiać.
Ja nie lubię mówić, że walczę z rakiem. No po prostu żyję, staram się żyć tak, na ile mi ta choroba pozwala. Pierwotnie zachorowałam na raka piersi, wyczułam guzek, chemioterapia, radioterapia i niby zdrowa byłam. Żyłam sobie fajnie, a po 3,5 roku okazało się, że mam przerzuty na wątrobę i na kości. Początek był trudny, ciężki, ale otrzepałam się i żyję. Staram się żyć normalnie, na ile mi ta choroba pozwala, bo oczywiście są takie momenty, kiedy jest mi ciężko, bo co 3 tygodnie jeżdżę na wlewy, więc po tych wlewach czuję się czasami trochę gorzej, ale to są 2 dni, a potem wracam do żywych. No i żyję tak, jak żyłam przed chorobą. Przynajmniej staram się tak żyć. Wiadomo, czasami to takie, oj, dasz sobie radę, jesteś silna. Czasami wkurzam się na to, no bo skąd ta osoba może wiedzieć, czy dam sobie radę, jak czasami mnie na przykład coś tak boli, że zaciskam zęby, żeby też nie obarczać innych. No, raczej jestem taka postrzegana jako osoba, która sobie daje świetnie radę. No, idę z uśmiechem przez tą chorobę. Oczywiście no, nikt nie wie, ile zostało. Tłumaczę na przykład mężowi albo innym znajomym, że ojejku, no przecież wiem, no ja też mogę wyjść na spacer i ta cegłówka mi spadnie na głowę i albo samochód mnie potrąci. No ale my mamy już taką łatkę, że ja się nie boję śmierci. Nie, jakoś sobie już to poukładam, nie boję. Nie chcę umierać jeszcze, oczywiście, ale nie boję się śmierci, boję się tego takiego leżenia. No właśnie, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, że nie wyglądam na chorą osobę. I boję się tego, że kiedyś będzie taki moment, że będę wyglądała i to mnie przeraża. Tego się najbardziej boję, że będę leżała, że będę musiała wtedy już prosić, że będę zależna od innych. I to jest dla mnie największe. No ale staram się nauczyć tego, że może tak przyjść. No, nie wiem, czy można się tego nauczyć, no ale staram się robić wszystko, żeby w tej głowie sobie poukładać, że może taki moment przyjść. No i będę, niestety, będę musiała prosić koło osoby, które będą mnie wspierały o pomoc taką, żeby kolejny dzień jakoś przeżyć.
Karolina Jezionek, jestem psychoonkologiem od 7 lat. Pracuję metaforą z pacjentami w pracy i używanie słownictwa w medycynie związanego z walką może sprawiać, że chory czuje taką bezsilność, a poza tym niestety walka, która jest heroiczna, odważna, tak wywyższa człowieka, właściwie robi z niego bohatera nawet w oczach rodziny i znajomych, niestety wiąże się również z przegraną. I to jest chyba niebezpieczeństwo tego języka, że kiedy leczenie nie idzie ku wyzdrowieniu, chory może czuć, że przegrał walkę, że nie był wystarczająco dobry i to jest pułapka tego języka. Obecnie częściej zapraszamy do takiej metafory podróży. Idę w stronę zdrowienia, czy idę w stronę śmierci. Jest to taka naturalna część życia, choroba. Ta metafora pozwala również dalej pozostać sobą w czasie leczenia i korzystać po prostu z życia w pełni, niezależnie od tego, jak ono jest długie.
Nie mamy wpływu na to, jak kto będzie chory. Mamy tylko wpływ na to, jak my sobie z tym poradzimy. No i nie wiem, czy dobrze, ale staram się tak, żeby było jak najlepiej, że mi, przynajmniej mi i moim tutaj najbliższym osobom, żeby nie odczuwali tego, że jestem chora. No staram się żyć normalnie i czerpać z każdego dnia. Cieszę się każdym dniem, cieszę się, że kolejny dzień przyszedł, że minął. Dalekich planów nie robię, no ewentualnie tam do wakacji. Dalekich planów nie robię, bo się boję. Po prostu się boję planować, że co ja zrobię tam na przykład zimą w tym roku. Co prawda mąż jeszcze tak do końca zawsze mówi, a przestań, jeszcze dużo rzeczy mamy do zrobienia. No i się tego trzymam, że jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, do zobaczenia.
najlepiej jest posłuchać drugiego człowieka i po prostu zapytać się go, co mu jest, jak on to widzi, bo ludzie naprawdę używają różnego języka. Są osoby, które na raka mówią raczek, nadają mu imiona, niektórzy nie wypowiadają nawet słowa. Jeszcze inni będą opowiadać ten mój wróg, to też jest słownictwo takie militarne i wojenne, a niektórzy w pewnym momencie powiedzą na przykład to mój towarzysz.
Wiem, że już czas dla ciebie, kochany, wybrać się w nową drogę, odkrywać nowe stany istnienia, doświadczania, świadomości, bycia. Przed tobą wiele do odkrycia, że aż czasami ci zazdroszczę, bo wiem, że ja jeszcze zagoszczę trochę na tej ziemi i wiem, że życie bez ciebie się zmieni. Wiem, że oboje jesteśmy gotowi i to rozstanie nie stanowi tragedii dla nas. I wiem, że będzie mi trochę smutno, ale to może dopiero jutro, bo my oboje dobrze wiemy, że się znów kiedyś odnajdziemy, gdy nadejdzie nasz nowy wspólny czas. Kocham.